Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W czwartek 31 maja wita Państwa Krzysztof Bronk. Małżeńskie rytuały to temat dzisiejszego odcinka audycji Fundacji Pełna Chata o miłości prosto z mostu. To w drugiej części programu, wcześniej aktualności, w tym komentarze watykańskich kardynałów o wyciekach zastrzeżonych dokumentów z Pałacu Apostolskiego oraz relacja ze światowego spotkania rodzin w Mediolanie. Zapraszamy.
Ostatni dzień miesiąca maryjnego Benedykt XVI uczci zgodnie z tradycją w grocie lurdzkiej w ogrodach watykańskich. Jak co roku w święto Nawiedzenia Matki Bożej dotrze tam wieczorem procesja różańcowa ze świecami pod przewodnictwem kardynała Angelo Comastriego, papieskiego wikariusza generalnego na obszar Watykanu i archipresbitera Bazyliki Świętego Piotra. Przy samej grocie do wiernych dołączy papież, który wygłosi przemówienie i udzieli błogosławieństwa.
Kobiety, Kościół, Świat. Taki tytuł nosi nowy dodatek kobiecy do L'Osservatore Romano, który będzie wychodził w ostatnie czwartki miesiąca. Po raz pierwszy ukazał się z dzisiejszym wydaniem watykańskiego dziennika w nawiedzenie Najświętszej Marii Panny.
Dzisiejsze święto spotkania dwóch matek oczekujących dziecka to symbol wzajemnej pomocy kobiet w chwili tak dla nich ważnej, jaką jest poród. Przypomniano na pierwszej stronie dodatku. Składa się on z czterech kolorowo ilustrowanych stronic dużego formatu gazetowego. Zespołem redakcyjnym kieruje profesor historii Lucetta Scarafia, współautorka wydanej również w Polsce książki Wojna z chrześcijaństwem, ONZ i Unia Europejska jako nowa ideologia. Pierwszy numer otwiera jej wywiad z Marią Vocce, prezydent ruchu Focolari. Wśród autorek są zresztą nie tylko katoliczki. Żydówka Anna Foa pisze o kołysankach w obozach zagłady. Natomiast osoba niewierząca Rittana Armeni omawia wielkie zaangażowanie katolickich zakonnic w walkę z nowym niewolnictwem kobiet poprzez międzynarodową sieć Talita Kum, ratującą ofiary handlu żywym towarem.
Niedawno widziałem się z papieżem. Wydaje się spokojny i pogodny. Nie mogę jednak wykluczyć, że w głębi duszy pełen jest oburzenia, powiedział kardynał Gianfranco Ravasi, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Kultury. W Watykanie nadal trwają dochodzenia w sprawie wycieku zastrzeżonych dokumentów. Kolejny dzień przesłuchań nie przyniósł jednak rezultatów, które można by podać do publicznej wiadomości, powiedział dziś dziennikarzom watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi. Sprawę tę zaczynają jednak komentować watykańscy purpuraci. Wspomniany już kardynał Ravasi przyznał, że w kurii rzymskiej istnieją problemy i że również sam Jezus doświadczył zdrady ze strony bliskiego współpracownika. Zastrzegł jednak, że medialny obraz problemów jest znacznie wyolbrzymiony.
Z kolei kardynał Peter Turkson zauważył, że wszyscy liderzy, zarówno religijni, jak i polityczni, mają problem z doborem swych współpracowników. Wiele głów państw po fakcie skarżyło się na wybranych przez siebie ministrów, którzy później się z nimi nie zgadzali. Ten sam problem ma też papież i kardynał Bertone, jego najbliższy współpracownik, który ze swej strony również musi dokonywać pewnych nominacji, powiedział kardynał Turkson. Zdaniem przewodniczącego papieskiej Rady Justitia et Pax obecny okres jest dla papieża bardzo bolesny, bo nie może on ufać najbliższym współpracownikom, a w takich warunkach bez wzajemnego zaufania nie da się pracować. Pochodzący z Gany purpurat zastrzegł, że problemem kurii rzymskiej nie jest zbyt liczna obecność Włochów, lecz postawa ludzi, którzy nie mają w sobie ducha służby. Kardynał Turkson przypomniał też, że i sam Benedykt XVI mówił już kiedyś o problemie karierowiczostwa w kurii rzymskiej.
Na temat trudnej sytuacji w Watykanie wypowiedział się również dla mediów kardynał Antonio Maria Velio, przewodniczący papieskiej Rady do Spraw Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących. Zaznaczył on, że są to bardzo smutne dni, zwłaszcza dla papieża. Jest to czas silnych napięć i zamieszania. Musimy natychmiast poznać prawdę, aby uciszyć tę burzę, podkreślił kardynał Velio.
Społeczeństwo, które nie troszczy się o rodzinę, działa przeciwko sobie, przypomniał o tym kardynał Angelo Baniasco, otwierając drugi dzień obrad Kongresu Teologiczno-Duszpasterskiego zorganizowanego w ramach Światowego Spotkania Rodzin w Mediolanie. Arcybiskup Genui stoi na czele włoskiego episkopatu, który wielokrotnie alarmował w sprawie braku polityki prorodzinnej w Italii. W jego wystąpieniu można było więc znaleźć aluzję do tego stanu rzeczy. Nie chodzi tylko o zapewnienie stabilności, ale także o zdrową kulturę rodziny jako podstawowej komórki życia wspólnego, mówił kardynał Baniasco. Zaznaczył przy tym sakramentalny wymiar małżeństwa, który wprowadza do życia społecznego element nadprzyrodzony. To z kolei wymaga właściwego wyważenia między pracą a troską o własne człowieczeństwo. Konkurencja i nieograniczona konsumpcja prędzej czy później obrócą się przeciwko człowiekowi, stwierdził przewodniczący Episkopatu Włoch.
W mediolańskim kongresie wziął udział także sekretarz papieskiej Rady do spraw rodziny. Biskup Jean Lafitte skupił się na współczesnych kwestiach antropologicznych. Zaznaczył, że ta dziedzina refleksji traktuje najczęściej człowieka wyłącznie jako jednostkę. Tymczasem właśnie rodzina ukazuje wspólnotowy charakter jego natury, nadając przy okazji sens podejmowanej pracy. Nie ma takiej pracy, która nie zawierałaby w sobie ukierunkowania na innych, stwierdził sekretarz papieskiej Rady do spraw rodziny.
W światowym spotkaniu uczestniczą przede wszystkim zwyczajne rodziny, które przybyły do Mediolanu podzielić się swoimi doświadczeniami. Nie brakuje też Polaków i to nie tylko z Polski.
Spotkaliśmy się w Anglii i jeżeli nasze dzieci zdecydują się pozostać w Anglii, mam nadzieję, że będziemy w stanie pomóc im żyć tak, jak Pan Bóg przykazał i żyć zgodnie w rodzinie. Dlatego tu właśnie jesteśmy, żeby pomóc nam troszeczkę to wszystko poukładać. Jest dla nas to bardzo ważne, żeby nasza rodzina miała te same wartości, żeby wpoić w naszych dzieciach te same wartości, które myśmy się nauczyli od naszych rodziców, żyjąc w zupełnie różnych krajach.
Mediolan tymczasem odlicza już godziny do przyjazdu papieża, który przybędzie tam jutro po południu. Mówi polski konsul w tym mieście Krzysztof Strzałka.
Mediolan przygotowuje się do przyjazdu Ojca Świętego. Panuje w mieście atmosfera święta, atmosfera podniosła. Tą atmosferę takiego wyczekiwania wyczuwa się w miejscach publicznych, w barach, gdzie Włosi dyskutują właśnie o tych wydarzeniach, które są też wielkim zaszczytem dla samego miasta, które ma ogromną tradycję również w ramach Kościoła katolickiego. Widać już bezpośrednie przygotowania na przyjazd Ojca Świętego w postaci przygotowań ze strony szkół włoskich, ze strony instytucji, ze strony nawet osób prywatnych. Pojawiają się też na mieście również pierwsi goście, pielgrzymi z różnych stron świata. Dają się oni zauważyć, zwłaszcza w centralnych punktach tego miasta.
Profesor Mary Ann Glendon została członkiem Komisji Władz Federalnych Stanów Zjednoczonych do spraw monitorowania wolności religijnej za granicą. Ten powstały przed 14 laty zespół doradczy informuje prezydenta USA, Departament Stanu i Kongres o sytuacji przestrzegania wolności wyznania w poszczególnych krajach świata. Jego członków wyznacza szef państwa razem z przywódcami obu amerykańskich partii politycznych w Kongresie. 73-letnia Mary Ann Glendon, profesor prawa na Uniwersytecie Harvardzkim, jest od 8 lat prezesem Papieskiej Akademii Nauk Społecznych. Wchodziła w skład watykańskich delegacji na międzynarodowe konferencje. Natomiast w latach 2008-2009 była ambasadorem USA przy Stolicy Apostolskiej. Znana jest jako obrońca życia, krytyczna wobec proaborcyjnej polityki prezydenta Obamy.
O miłości prosto z mostu. Audycja Fundacji Pełna Chata.
Witam serdecznie, Michał Koźlik. Jak zwykle w naszym studiu dziś Michał Piekara, psychoterapeuta par i małżeństw. Pracuje w Centrum Budowania Relacji. Jest również szefem Fundacji Pełna Chata, autorem licznych książek, publikacji, no a prywatnie oczywiście szczęśliwy mąż i tata. Witam cię, Michale.
Witam serdecznie.
W obliczu ogromnej liczby rozwodów wiele osób zadaje sobie na pewno pytanie, co zrobić, aby zbudować relację, która będzie relacją trwałą?
Żeby odpowiedzieć na to pytanie, pozwól, że najpierw zadam ci inne. Co twoim zdaniem jest niezbędne do budowania relacji? Co no jest na pewno niezbędne, żeby w ogóle relacja mogła zaistnieć?
No na pewno dwie osoby, jasne, które chcą te relacje zawiązać.
Mam tak, dwie osoby i jakąś chęć, tak?
Dokładnie. Na pewno umiejętność jakiegoś wczucia się w świat drugiej osoby, pewna odpowiedzialność, chęć do dialogu.
Często ludzie podają jeszcze wiele innych rzeczy, jak choćby szczerość, zaufanie, budowanie poczucia bezpieczeństwa, ale zwróćmy uwagę, że są to rzeczy, które nie są niezbędne. Ale żeby relacja mogła w ogóle zaistnieć, niezbędne są tylko trzy elementy. Po pierwsze to, co już wspomniałeś, czyli muszą być dwie osoby, żeby mogła zaistnieć relacja, przynajmniej dwie osoby. Po drugie obecność, więc musi dojść do dialogu. Więc jeżeli mamy dialog, mamy obecność, mamy przynajmniej dwie osoby, wtedy może zaistnieć relacja. Wszystkie inne rzeczy mogą nam pomagać w budowaniu tej relacji, ale nie są zupełnie niezbędne. No właśnie, pierwsza rzecz to jest ten wspólny czas, który spędzamy razem. Spędzanie czasu tylko po to, żeby być, żeby budować pewną więź, pewne poczucie bliskości. To mogą być spacery, może być wykonywanie pewnych czynności razem. To wszystko składa się na budowanie wspólnoty małżeńskiej poprzez spędzanie czasu razem. I to jest pierwsza rzecz. I tutaj warto zadać sobie takie pytanie, które często zadaję małżonkom, którzy mówią, że nie czują bliskości, że nie widzą więzi między nimi. Mianowicie pytanie jest takie, jaki procent czasu, tego czasu, który mają do dyspozycji od rana do wieczora, poświęcają sobie nawzajem. Oczywiście praca, która zabiera nam znaczną część dnia zwykle, jest bardzo ważna, ale ten czas, który zostaje już później po pracy, wykorzystujemy na wiele różnych rzeczy. Jeżeli tego czasu, określilibyście Państwo wspólnego, jest 10%, to znaczy, że nie macie się o co martwić. To znaczy, że dobrze. Tego czasu spędzacie faktycznie dość sporo razem. Przy czym, tak jak mówię, to musi być ten czas dedykowany sobie nawzajem. Nie tylko stanie koło siebie, czy oglądanie wspólnie telewizji. Jeżeli jest tego czasu mniej niż 5%, to należy się już nad tym mocno zastanowić. Niestety, bardzo często zdarza mi się, że małżonkowie ze smutkiem odpowiadają być może 1%. I w jaki sposób mają budować relację trwałą? Warto sobie znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jak to wygląda w moim małżeństwie? I to jest ta pierwsza sfera, czyli tej obecności, o której mówiliśmy. I druga, dotycząca dialogu. Musi być dialog, żeby mogło nastąpić budowanie relacji. To jest czynnik zupełnie niezbędny. Często niestety między małżonkami wymiana myśli, wymiana słów dotyczy tylko i wyłącznie takich banalnych spraw. Jeżeli brakuje tego dialogu między osobami, nie ma możliwości budowania trwałej relacji. Więc podsumujmy. Wspólnie spędzany czas i dialog to są niezbędne elementy do budowania trwałej relacji.
To jeżeli mamy już parę, która chce otworzyć się na wzajemną komunikację, na dialog, chce być coraz bliżej siebie, jakich narzędzi ma użyć, żeby tę bliskość pielęgnować, żeby ta bliskość naprawdę była coraz bardziej wiążąca?
Bliskość i więź między małżonkami nigdy nie jest czymś, co możemy sobie tak po prostu wypracować. To znaczy, owszem, bardzo często, kiedy małżonkowie przychodzą do poradni, do Centrum Budowania Relacji, pytają o to, co zrobić, żeby mieli to poczucie bliskości, ponieważ tego zupełnie teraz nie ma. Czują się jak dwoje obcych ludzi pod jednym dachem i chcą to zmienić. Zawsze odpowiadam w ten sam sposób. Bliskość i więź może być efektem pewnej innej pracy. Nie możemy pracować nad bliskością czy więzią jako taką. Możemy popracować właśnie nad dialogiem, nad spędzaniem czasu razem, nad budowaniem swoich wspólnych przestrzeni życia i wtedy ta bliskość i więź zacznie się pojawiać.
Czyli bliskość jest efektem ubocznym pracy w innych rejonach relacji.
Może nie tyle efektem ubocznym, co pewnym efektem w ogóle. Nie jesteśmy w stanie pracować nad tym, żeby małżonkowie się bardziej kochali. Tak po prostu. Żeby się miłość w nich zrodziła, tak? Bezpośrednio nad tym. Nie możemy jakimś narzędziem terapeutycznym sprawić, że oni znowu zaczną się kochać. Możemy pracować nad wieloma przestrzeniami ich życia, tak, żeby ta bliskość, to poczucie więzi mogło się w nich zrodzić. I to oczywiście jest celem tej pracy, ale jest efektem pewnych innych wysiłków. I teraz, kiedy mówię o tych innych wysiłkach, to mam tu na myśli m.in. dbanie o rytuały. Zwykle małżeństwa mają swoje rytuały, choć często nie są ich świadome, często nie wiedzą, że te rytuały mają. Podam parę przykładów. Rytuałem może być na przykład to, w jaki sposób małżeństwo czy rodzina spędza święta. To może być spożywanie razem pewnych posiłków, albo nie spożywanie ich razem w ogóle. To też może być pewien rytuał. To może być modlitwa. To może być nawet kłótnia. Kłótnia też zwykle wiąże się z pewnym rytuałem, w cudzysłowie, czyli pewną powtarzalną sekwencją zdarzeń, która jest typowa dla kłótni danego małżeństwa. Na przykład ona oskarża jego o coś, więc on się wycofuje. Kiedy on się wycofuje, ona się czuje urażona tym, że on jest niezaangażowany w ich małżeństwo, że mu nie zależy, więc jeszcze bardziej dokręca śrubę, co kończy się tym, że ucieka z pokoju, trzaskając drzwiami i roniąc łzy. I to jest pewna charakterystyczna sekwencja zdarzeń. Tak dana para się kłóci. Małżonkowie funkcjonują według pewnego wzorca. rytuał jest pewnym wzorem. Jeżeli ten wzór zamienimy na jakiś rytuał, który będzie ich budował, wtedy możemy uzyskać owo poczucie bliskości, bycia razem i poczucia siły. To, co odpowiada na ową potrzebę bycia razem i prowadzenia wspólnego małżeńskiego dialogu, jest coś, co nazywam małżeńskimi wieczorami. To są wieczory, które małżonkowie dedykują tylko i wyłącznie sobie. Jest to pewne narzędzie, które stosuję w swojej pracy terapeutycznej i które przynosi bardzo wielkie owoce. Sprawia, że małżonkowie czują się bliżej siebie, są bliżej siebie, a jednocześnie potrafią rozmawiać ze sobą na tematy, o których być może do tej pory jeszcze nigdy nie rozmawiali, a może nawet nie zdawali sobie z ich istnienia sprawy. To, co jest ważne, to po pierwsze to, że małżonkowie muszą być sami. To może być kawiarnia, to może być zacisze własnego domu, o ile w tym domu będą sami, o ile nie będzie ryzyka, że ktoś zaraz wpadnie, zapuka i przeszkodzi. To musi być czas tych małżonków. I ostatnia rzecz, zasady. Zasady, według których funkcjonują małżonkowie na tych wieczorach. Czyli po pierwsze, ile takie wieczory trwają? Jak często się spotykają na takich wieczorach? Czy to jest raz w tygodniu na 2 godziny, czy codziennie po 15 minut? Każde małżeństwo samodzielnie sobie to musi razem ustalić. Jak długo te wieczory będą się odbywały? Czy to jest pewna propozycja na 2 miesiące, czy może na całe życie? Tak? Jako program pewien naszego budowania relacji. Ale również to, co dotyczy komunikacji, czyli tego, że sobie nie przerywamy, że jesteśmy na siebie otwarci, że te spotkania zawsze muszą się kończyć na przykład pogodzeniem się, jeżeli nawet doszłoby do jakiegoś starcia. Tych zasad też może być bardzo wiele, które ułatwiają funkcjonowanie w takim małżeńskim wieczorze.
Mówiłeś specjalne spotkanie siebie nawzajem, ale małżeństwo cały czas się w różnorakich sytuacjach spotyka. Odprowadzają dziecko do przedszkola, wracają, mijają się, jedzą obiady. To jest jedno wielkie spotkanie. Czym ma się różnić to spotkanie od tych setek spotkań, które przecież mają miejsce w ciągu dnia?
Właśnie tym, że jest wyjątkowa. Właśnie tym, że jest czymś zupełnie innym niż te wszystkie inne spotkania, o których wspomniałeś. To jest czas, który jest tylko dla nich i którego celem, i tu jest ważna chyba najważniejsza rzecz, jaki jest cel tego spotkania? Cel tego spotkania jest taki, żebyśmy byli lepszym małżeństwem, żebyśmy rozpalali naszą miłość, żebyśmy poszukiwali tej bliskości.
Powiedzmy może konkretnie, jak powinien wyglądać taki małżeński wieczór, aby przyczynić się do tego wzrostu bliskości w małżeństwie?
Te spotkania mogą wyglądać bardzo, bardzo różnie, ale ja podam tylko pewną propozycję, którą zwykle proponuję małżonkom, przynajmniej na start. Proszę ich, żeby przygotowali zestaw, każde z nich po 20 pytań, które chcieliby zadać współmałżonkowi. To mogą być pytania na przykład o to, jakie są twoje mocne strony, co czułeś, kiedy zakładałeś mi obrączkę w dniu ślubu na palec, jakie cechy i postawy chciałbyś, które widziałeś u swoich rodziców, chciałbyś w swoim własnym życiu realizować, czym charakteryzuje się twoim zdaniem trwałe małżeństwo. To mogą być pytania skierowane wprost do małżonka dotyczące jego osoby. To mogą być zdania do dokończenia i to zwykle sprawia najwięcej zabawy, czyli na przykład nigdy w życiu bym nie zrobił i 3 kropki. Cała zabawa polega na tym, żeby przygotowali zestaw takich 20 pytań, każde z nich. Później te pytania włożyli do jednego pudełka, wymieszali i na tych małżeńskich wieczorach losowali te pytania i na nie oboje odpowiadali. Zwykle jest tak, że na 2-godzinne spotkanie przypadają 2-3 pytania. Chodzi o to, że nie chodzi o udzielenie prostej, banalnej, pierwszej odpowiedzi, która przychodzi na myśl, ale chodzi o to, żeby szukać tej najgłębszej odpowiedzi. Wypracować w sobie pewne zaciekawienie. Zaciekawienie współmałżonkiem.
Co czułeś podczas zakładania obrączki? Kadzidło.
No właśnie, chodzi o szukanie tych głębszych odpowiedzi, co oprócz kadzidła. To zaciekawienie sprawia, że moja żona dla mnie jest ciągle pewną przygodą, pewną tą przestrzenią, w którą wciąż poznaję.
Zachęcamy do tego zagłębiania się w tę wielką przygodę, a celem jest trwała relacja, trwałe małżeństwo. Zachęcamy do tego, aby no właśnie na bazie dialogu, na bazie spotkania, na bazie tych rytuałów, o których dziś mówiliśmy, dążyć do coraz większej trwałości naszej relacji. Tego sobie i Państwu jak najbardziej życzymy. Do usłyszenia w kolejnej audycji o miłości prosto z mostu.
Do usłyszenia.
Wysłuchaliśmy audycji Fundacji Pełna Chata. Z Michałem Piekarą rozmawiał Michał Koźlik. A w naszym programie to już wszystko. Dziękujemy Państwu za uwagę. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.